Baby shower jako rytuał przejścia. Jak Polki odnajdują się w nowej roli? Tradycja przyjęć przednarodzinowych zyskuje w Polsce coraz większą popularność, choć dla większości kobiet wciąż pozostaje nieznaną praktyką. Jak wynika z najnowszego badania, 46% respondentek zadeklarowało, że miało zorganizowany baby shower. Choć nieco połowa ponad ankietowanych, 54%, nie obchodziła tego święta, rosnący odsetek jego zwolenniczek wskazuje na wyraźną zmianę w podejściu polskich rodzin do celebracji zbliżających się narodzin dziecka. Wsparcie emocjonalne zamiast dobrych rad. Jak wynika z badania Baby Shower jako rytuał przejścia, jak Polki odnajdują się w nowej roli serwisu Prezent Marzeń, główną wartością przyjęć przednarodzinowych nie są pragmatyczne wskazówki, lecz poczucie bezpieczeństwa i oparcia ze strony najbliższych. Pytane o najważniejszy cel Baby Shower z perspektywy psychicznego dobrostanu, kobiety w większości wskazały na wymiar społeczny. Aż 40% respondentek uznało za kluczowe udowodnienie przyszłej matce, że po narodzinach dziecka nie zostanie sama, a kolejne 31% podkreśliło potrzebę przypomnienia kobiecie o jej własnej wartości w obliczu nadchodzących zmian. Dla niemal co czwartej ankietowanej, 24%, priorytetem było naładowanie baterii emocjonalnych i odwrócenie uwagi od lęku przed porodem. Zaledwie 5% kobiet uznało uzyskanie praktycznych porad za najważniejszy aspekt wydarzenia, co wyraźnie wskazuje, że przyszłe matki szukają na baby shower przede wszystkim relacji i emocjonalnego zaplecza. Cielesność pod ochroną. Czego nie robić na baby shower? Analiza zachowań podczas przyjęć przednarodzinowych jednoznacznie wskazuje, że przekraczanie granic cielesności i naruszanie prywatności przyszłej matki to najpoważniejsze błędy popełniane przez gości. Aż 55% respondentek za największe faux pas uznało dotykanie brzucha bez wyraźnej zgody i pytania o pozwolenie. Kolejne 39% ankietowanych wskazało na publiczne komentowanie i ocenianie gabarytów ciążowego brzuszka. Zdecydowana większość kobiet oczekuje w tym wymiarze szacunku dla własnej przestrzeni osobistej. Jedynie sporadycznie za niewłaściwe uznawano robienie pamiątkowych zdjęć 4% czy komplementowanie wyglądu przyszłej mamy 2%. Trudy macierzyństwa w centrum rozmów. Choć baby shower to czas celebracji, tematyka rozmów podczas przyjęcia często skupia się wokół trudniejszych i bardziej wyzywających aspektów macierzyństwa. Prawie połowa respondentek, 49%, zadeklarowała, że podczas uroczystości najczęściej poruszane są wątki nieprzespanych nocy, rewolucji w związku czy bólu porodowego. Istotną rolę odgrywa również wymiar pokoleniowy. 26% uczestniczek wskazało na dzielenie się zabawnymi anegdotami z czasów, gdy obecne na imprezie matki same były w ciąży. Tematy odbiegające od rodzicielstwa, takie jak praca, podróże czy plotki towarzyskie, dominują jedynie na 13% spotkań, a dyskusje o trendach w urządzaniu pokoju czy dziecięcych ubrankach stanowią główny wątek dla 12% z nich, mówi Wiktoria Pieńkosz z serwisu Prezent Marzeń. Wyprawka dla malucha czy relaks dla mamy? Oczekiwania prezentacyjne przyszłych matek wyraźnie wskazują dwutorowość ich potrzeb, w których priorytetem wciąż pozostaje przygotowanie na przyjście dziecka. Największa grupa respondentek, 47%, wskazała, że na baby shower chciałaby otrzymać praktyczną wyprawkę dla noworodka. Z drugiej strony aż 53% ankietowanych woli prezenty skierowane wyłącznie do nich. Co czwarta kobieta, 25%, marzy o voucherze na masaż, 15% wybiera piękny i wygodny szlafrok lub piżamę, a 13% stawia na dobrej jakości kosmetyki. Wyniki te pokazują, że choć troska o malucha dominuje, to zapotrzebowanie na prezenty wspierające regenerację i komfort młodej mamy jest równie silne. Depresja poporodowa – realne wyzwanie młodych matek. Badanie dotknęło również wyzwań związanych ze zdrowiem psychicznym po narodzinach dziecka, ujawniając istotną skalę problemu, jakim jest depresja poporodowa. Blisko co piąta respondentka, 17%, zadeklarowała, że zmagała się z tym zaburzeniem. Choć zdecydowana większość ankietowanych, 83%, nie doświadczyła stanów depresyjnych w okresie poporodowym, odsetek dotkniętych nimi kobiet potwierdza, jak kluczowe obok samej celebracji narodzin pozostaje budowanie stałego systemu wsparcia emocjonalnego wokół młodej matki. Szok pierwszych dni, znikający czas i zimna kawa. Pierwsze dni po powrocie ze szpitala przynoszą mężom i żonom zderzenie z zupełnie nową rzeczywistością, a największe zaskoczenie dotyczy reorganizacji czasu oraz prozaicznych codziennych nawyków. Największym szokiem dla 36% respondentek było odkrycie, że doba ma drastycznie za mało godzin, a dla kolejnych 33% zrozumienie, że wypicie ciepłej kawy stało się luksusem, a nie standardem. Choć co czwarta kobieta, 24%, jako najbardziej przejmujące doświadczenie wskazała ogrom siły uczucia do noworodka, to logistyka i brak czasu najbardziej redefiniują pierwsze chwile macierzyństwa. Dla 7% wyzwaniem wywołującym największy szok było chociażby zwykłe wyjście z domu. Próba sił i licytacja na zmęczenie. Zderzenie z chronicznym zmęczeniem w pierwszych dniach po porodzie mocno weryfikuje relacje w parze, często zamieniając dom w arenę subtelnych napięć i rywalizacji o to, kto ponosi większy ciężar obowiązków. Aż 45% respondentek przyznało, że w sytuacjach skrajnego wycieńczenia młodzi rodzice negocjowali, kto z nich jest bardziej zmęczony, a u kolejnych 32% nerwy brały górę. Choć 16% par wypracowało własny kod porozumiewawczy, pozwalający przetrwać ten czas, to podstawy oparte na nadludzkiej empatii deklaruje zaledwie 7% badanych, co potwierdza, że początki rodzicielstwa są potężnym sprawdzianem cierpliwości i partnerstwa. Piżama i losowość, oficjalny uniform połogu. Pierwszy miesiąc połogu w domowym zaciszu to czas, w którym funkcjonalność i wygoda całkowicie wygrywają z panującymi trendami modowymi. Prawie połowa kobiet, 48%, jako swój oficjalny uniform w tym okresie wskazała luźną piżamę lub koszulę nocną, a dla niemal co trzeciej respondentki, 31%, kluczowa była pełna losowość. Ubierały cokolwiek, co leżało na wierzchu i było czyste. Zaledwie 13% ankietowanych stawiało w tym czasie na stylowy, dopasowany dres, natomiast 8% świeżo upieczonych matek ratowało się ubraniami swojego partnera, co pokazuje, jak bardzo pierwsze tygodnie macierzyństwa redefiniują podejście do codziennej garderoby. Kawa ważniejsza niż gadżety dla noworodka. W starciu z wyzwaniami pierwszych tygodni rodzicielstwa za najbardziej zbawczy gadżet rodzice uznali sprzęt służący im samym, a nie wyłącznie noworodkowi. Największa grupa ankietowanych, 31%, jako bezkonkurencyjne paliwo ratunkowe wskazała ekspres do kawy. Wśród rozwiązań dedykowanych bezpośrednio opiece nad maluchem głosy rozłożyły się niezwykle równomiernie. Dla 25% wsparciem okazał się automatyczny bujaczek, leżaczek. Dla 23% wśród rozwiązań dedykowanych bezpośrednio opiece nad maluchem głosy rozłożyły się niezwykle równomiernie. Dla 25% wsparciem okazał się automatyczny bujaczek, leżaczek. 23% ceniło chustę lub nosidło dające bliskość bez użycia rąk, a 21% wyzwolenie odnalazło w szumiącym misiu lub białym szumie z aplikacji. Wychowawcze mitomanie, czyli co weryfikuje pierwszy rok. Zderzenie rodzicielskiej deklaracji z rzeczywistością pierwszego roku życia dziecka najmocniej weryfikuje postanowienia dotyczące wspólnego snu oraz kontaktu z technologią. Największym wychowawczym nigdy, które legło w gruzach, okazało się zarzekanie, że dziecko nie będzie spało w łóżku rodziców. Taką odpowiedź wskazało aż 40% ankietowanych. Niewiele mniej, bo 35% respondentek musiało rewidować swoje podejście do darmowego czasu przy ekranie i przekazania maluchowi telefonu lub tabletu do zabawy. Rzeczywistość zweryfikowała również wyidealizowane plany kulinarne. 19% kobiet zrezygnowało z wyłącznego gotowania ekologicznych przecierków na rzecz gotowych słoiczków. Z kolei obietnica nieużywania pieszczotliwego, zmienionego głosu okazała się najłatwiejsza do dotrzymania lub najmniej istotna. Złamało ją jedynie 6% badanych. Pierś dominuje, ale butelka daje wsparcie. Praktyka karmienia noworodków i niemowląt w pierwszych miesiącach życia ujawnia wyraźną dominację naturalnego karmienia przy jednoczesnym, znaczącym udziale żywienia mieszanego lub alternatywnego. Zdecydowana większość badanych kobiet, 69%, zadeklarowała, że w początkowym okresie karmiła swoje dziecko piersią. Z kolei niemal co trzecia respondentka, 31%, sięgnęła po mleko modyfikowane, co pokazuje, że karmienie butelką pozostaje powszechnym i ważnym elementem opieki nad noworodkiem. Kto rządzi w domu? Płynność zamiast sztywnych ról. W kwestii egzekwowania domowych zasad współcześni rodzice odchodzą od tradycyjnego podziału ról na rzecz partnerstwa i elastyczności. Ponad połowa ankietowanych, 55%, zadeklarowała, że w ich domach funkcja złego policjanta przechodzi płynnie między matką a ojcem. Gdy jednak ciężar utrzymania dyscypliny spoczywa na barkach jednej osoby, to matki znacznie częściej przejmują stery. Wskazało na to 25% respondentek, podczas gdy surowy autorytet ojca dominuje zaledwie w 12% przypadków. Całkowitą rezygnację z wprowadzania rygoru na rzecz tzw. wychowania bezstresowego zadeklarowało jedynie margines badanych 8%. Jedzenie pod drzwi i święty spokój. Czego naprawdę chcą młode mamy? Oczekiwania świeżo upieczonych matek wobec przyjaciółek koncentrują się na bezwarunkowym wsparciu bez narzucania się i oceniania. Największe grupy respondentek, po 30% każda, zadeklarowały, że najbardziej potrzebowały praktycznego, bezkontaktowego wsparcia w postaci dostaw gotowego jedzenia pod drzwi lub po prostu świętego spokoju i przestrzeni na odnalezienie się w nowej roli. Co czwarta kobieta, 25%, ceniła sobie możliwość odbycia długich rozmów telefonicznych i wygadania się, natomiast dla 15% ankietowanych kluczowy był odgórny nakaz wyjścia z domu na kawę bez dziecka. Wyniki te pokazują, że relacje przyjacielskie w okresie poporodowym powinny być elastyczne i dopasowane do indywidualnego tempa oraz potrzeb młodej mamy. Szybkie espresso w parku, nowa twarz życia towarzyskiego. Pojawienie się dziecka drastycznie zmienia formę i dynamikę spotkań towarzyskich, zmuszając młode matki do szukania elastycznych sposobów na utrzymanie relacji. Najpopularniejszą formą okazało się łączenie spaceru z krótką reaktywacją życia społecznego. 31% respondentek zadeklarowało, że ich spotkania to szybkie espresso pite na stojąco w parku podczas pchania wózka. Co czwarta kobieta, 23%, mogła liczyć na wizyty gości pomagających w domowych obowiązkach i sprzątaniu, a dla 20% normą była pełna konspiracja i widzenia wyłącznie w fazie głębokiego snu malucha. Z kolei 9% wydelegowało kontakty do sfery imprez online, a dla 17% ankietowanych nowa rzeczywistość oznaczała całkowity brak spotkań towarzyskich. Wszystko jest super. Kot wymagający natychmiastowej reakcji. Deklaracje doskonałego radzenia sobie w pierwszych tygodniach macierzyństwa są przez otoczenie traktowane z dużą rezerwą i rzadko biorą je za pewnik. Aż 57% respondentek uważa, że na słowa "wszystko jest super, świetnie sobie radzę" przyjaciółki powinny zareagować natychmiastowym przyjazdem z ciastem i zabraniem dziecka na spacer, by dać mamie czas na sen. Kolejne 25% wskazało na wysłanie mema o trudach macierzyństwa jako idealny sposób na przełamanie lodów i skłonienie do szczerości. A 12% sugeruje dyskretne podpytanie partnera o faktyczny stan rzeczy. Tylko 6% ankietowanych uznało, że należy uwierzyć młodej matce na słowo i poprzestać na gratulacjach. Teściowa i Instagram. Skąd płyną najbardziej męczące rady? Choć internetowe algorytmy i nieznajomi bywają uciążliwi, to najbliższa rodzina najsilniej wystawia na próbę cierpliwość młodych rodziców. Aż 47% respondentek wskazało teściową lub własną mamę jako główne źródło dobrych rad, które najbardziej je irytowały. Na drugim miejscu uplasowały się algorytmy Instagrama oraz parentingowe influencerki, 26%, które kreują wyidealizowane i często sprzeczne wzorce wychowawcze. Nieproszone uwagi ze strony obcych osób w przestrzeni publicznej, np. w sklepie czy na ulicy, najbardziej testowały cierpliwość 15% ankietowanych, natomiast bezdzietni znajomi ze swoimi teoretycznymi mądrościami byli głównym źródłem irytacji dla 12% badanych. Weekend u dziadków, czyli powrót do ciągłego snu. Pierwsza dłuższa rozłąka z dzieckiem wyzwala w młodych matkach silną potrzebę regeneracji, choć nie bez towarzyszącej jej tęsknoty. Zapytane o pierwszą rzecz, którą zrobiły, gdy maluch pojechał na weekend do dziadków, najwięcej respondentek, 42%, odpowiedziało, że po prostu spało bez przerwy, nadrabiając nagromadzone zaległości. Dla 18% ankietowanych priorytetem było wyjście na miasto i powrót do życia towarzyskiego, a 15% postanowiło na spokój i relaks w wannie. Co ciekawe, aż dla co czwartej kobiety, 25%, przeznaczenie czasu na samolubne przyjemności okazało się niemożliwe. Zamiast tego spędziły ten czas tęskniąc za dzieckiem. Zarządzanie kryzysowe, intuicja i emocjonalny wentyl. W sytuacjach kryzysowych związanych z opieką nad dzieckiem, polskie matki stawiają przede wszystkim na elastyczność i słuchanie własnej intuicji. Dominującym stylem zarządzania kryzysowego okazał się intuicyjny spontan pod hasłem „jakoś to będzie”, wskazany przez 35% respondentek. Dla blisko co trzeciej kobiety, 29%, kluczowy był najpierw emocjonalny wentyl, wyrzucenie z siebie napięcia przez krótki płacz, a dopiero potem przejście do działania. Z kolei usystematyzowane podejście, czyli pełną mobilizację i działanie ściśle według procedur, zadeklarowało 19% ankietowanych, a 17% kobiet w momentach trudnych decydowało się na delegowanie zadań na partnera. Matki górą w wyścigu o pierwsze słowo. W wyścigu o pierwsze wypowiedziane przez dziecko słowo bezkonkurencyjnie okazują się matki, choć rozwój mowy maluchów potrafi zaskoczyć wieloma alternatywami. Aż 47% respondentek zadeklarowało, że pierwszym słowem ich dziecka było mama, podczas gdy tata uplasował się na drugim miejscu z wynikiem 20%. Dla co czwartej kobiety, 25%, pierwsze słowo malucha wykraczało poza tradycyjny schemat i stanowiło zupełnie inne wyrażenie. Z kolei praktyczne nastawienie i wczesną asertywność dzieci potwierdzają pozostałe wyniki. 6% badanych jako pierwsze słowo wskazało stanowcze daj, a 2% krótki i zdecydowany sprzeciw w postaci słowa nie. Tata sam w domu, instrukcje obsługi czy pełen spontan. Pierwsze samodzielne dyżury ojców z dziećmi opierają się na skrajnych podejściach. Od aptekarskiej precyzji po pełne zaufanie do własnego instynktu. Największa grupa ankietowanych, 35%, przyznała, że głównym mechanizmem taty było ścisłe trzymanie się szczegółowej instrukcji rozpisanej wcześniej przez mamę. Z kolei 30% ojców wybrało postawę pełnego luzu, podchodząc do zadania ze spokojem i bez zbędnej spiny. Dla co czwartego mężczyzny, 25%, kluczowe okazało się wsparcie z zewnątrz w postaci telefonu do przyjaciela lub własnej matki o poradę logistyczną, podczas gdy 10% zdecydowało się na ewakuację do znajomych, którzy sami posiadają dzieci i sprawdzony ekosystem do opieki. Ubranka, budżetowa pułapka młodych rodziców. Odrzucenie sztywnych ram budżetowych najszybciej następuje w obszarach związanych z estetyką oraz codzienną pielęgnacją dziecka. Aż 40% respondentek zadeklarowało, że kategorią wydatków, która najszybciej wymknęła się spod kontroli, były ubranka dziecięce. Ponad 1/4 kobiet, 28%, poniosła nadprogramowe koszty na gadżety oraz zabawki edukacyjne, a dla 23% ankietowanych wyzwaniem budżetowym okazały się kosmetyki eko, pieluszki premium i produkty bio. Z kolei profesjonalne sesje fotograficzne oraz pamiątki były główną przyczyną przekroczenia planowanych wydatków jedynie u 9% badanych. Przespana noc. Nowa definicja udanego weekendu. Pojawienie się dziecka drastycznie redefiniuje pojęcie relaksu, przesuwając priorytety z aktywności towarzyskich na najbardziej podstawowe potrzeby biologiczne i spokój. Dla największej grupy młodych rodziców, 42%, nową definicją udanego weekendu stało się nieprzerwane przespanie 6 godzin w nocy. Ponad 1/5 respondentów, 22%, za pełen sukces uznała udany spacer z wózkiem, podczas którego maluch przespał cały dystans. Z kolei po 18% ankietowanych wskazało na klasyczny odpoczynek i pełen relaks w domu oraz na spontaniczne wyjście do kina przy wsparciu dziadków. Wyniki te pokazują, jak w pierwszym roku rodzicielstwa luksusem stają się rzeczy wcześniej oczywiste. Sen, spokój i chwila bezdechu. Wyszukiwarka o drugiej w nocy. Kryzysowe źródło wiedzy. Nocne wyszukiwanie informacji w sieci okazało się najczęstszym odruchem młodych matek w sytuacjach kryzysowych, choć sposoby szukania wiedzy są niezwykle wyrównane. Największa grupa respondentek, 29%, przyznała, że ich głównym źródłem wiedzy medycznej i wychowawczej były frazy wpisywane w wyszukiwarkę Google o drugiej nad ranem, często podsuwające najczarniejsze scenariusze. Niewiele mniej kobiet szukało wsparcia na grupach dla matek na Facebooku i forach internetowych 25% lub polegało na oficjalnych zaleceniach pediatry i podręcznikach naukowych 24%. Z kolei dla 22% ankietowanych kluczowa okazała się własna intuicja połączona z szybkim telefonem do własnej mamy, co pokazuje, że cyfrowe źródła wiedzy rywalizują dziś na równi z autorytetem medycznym i rodzinnym wsparciem. Szacunek i relacje kluczem w wychowaniu. W kwestii wartości przekazywanych dzieciom polscy rodzice stawiają przede wszystkim na budowanie kompetencji relacyjnych oraz otwartość na świat. Najważniejszym elementem socjalizacji stały się dla nich szacunek do innych i umiejętności społeczne wskazane przez aż 44% respondentek. Na drugim miejscu znalazły się kreatywność oraz bezkompromisowa ciekawość świata, które jako priorytet wybrało 24% ankietowanych. Żelazną dyscyplinę oraz zdrowe nawyki żywieniowe za kluczowe uznało 19% kobiet, natomiast poczucie humoru i dystans do rzeczywistości były najważniejszą wartością wychowawczą dla 13% badanych. Presja idealnej matki i wszechwiedzy. Presja społeczna wobec przyszłych i młodych matek w największym stopniu dotyczy nie tyle wyglądu zewnętrznego, ile wymogu nieomylności oraz perfekcyjnego godzenia ról. Najbardziej odczuwalne dla kobiet okazało się oczekiwanie, że od razu będą ekspertami w każdej dziedzinie. Od karmienia po rozwój dziecka – 41% głosów. Kolejne 28% respondentek wskazało na presję bycia kobietą sukcesu, która idealnie i bez śladu zmęczenia łączy karierę z macierzyństwem. Nierealistyczny wymóg, by macierzyństwo było wyłącznie pasmem czystej radości, był głównym ciężarem dla 16% ankietowanych, z kolei presja natychmiastowego powrotu do figury sprzed ciąży najbardziej doskwierała 15% kobiet. Domowe centrum dowodzenia w rękach kobiety. Reorganizacja codziennego życia po pojawieniu się dziecka najczęściej skutkuje przejęciem sterów przez matkę lub ciągłą potrzebą ustalania zasad na nowo. Dla 39% respondentek konsekwencją ciąży i macierzyństwa było przejęcie przez kobietę funkcji domowego centrum dowodzenia oraz opieki nad dzieckiem. Z kolei dla 26% ankietowanych każdy dzień stał się osobnym projektem logistycznym wymagającym stałych dyskusji. Elastyczny model, w którym dotychczasowe zasady przestały istnieć, a obowiązki wykonuje ten, kto ma wolną rękę, dominuje w 16% domów. Z kolei idealne, pełne mobilizacji i sprawiedliwe dzielenie się wszystkim porówno zadeklarowało 19% badanych. Badanie Baby Shower jako rytuał przejścia, jak Polki odnajdują się w nowej roli, zostało zrealizowane przez serwis Prezent Marzeń w czerwcu 2026 roku na próbie 1429 osób metodą KAVI.